się nad wód bezmiarem. Duchu Święty, przyjdź, podtrzymujesz świat w istnieniu.
Mocą oddasz nas,
stróżu życia Bożego w człowieku.
Duchu Święty, przyjdź,
Ty dajesz siłę i męstwo.
Wiarę wzmocnij w nas, Duchu Ożywicielu. Nowy uczyń dzień, Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą miłość.
Dusz ulecz raz,
ulecz
nadzieję wlej,
tchnij życie tam, gdzie włada śmierć. Duchu Ożywicielu, nowy uczyń dzień, Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą miłość.
Dusz ulecz rany,
ulecz
nadzieję
wlej, tchnij życie tam, gdzie włada śmierć. Duchu przyjdź.
Pocieszenie błądzących w rozpaczy,
Duchu Święty przyjdź.
Świętym czynisz ludzkie ciało,
mocą oddasz nas,
zjednoczenie serc Kościół Chrystusa.
Duchu Święty przyjdź,
Ty dajesz mądrość i radę,
wiarę wzmocnij w nas.
Duchu Ożywicielu,
nowy uczyń dzień, Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą miłość.
Dusz ulecz raz,
ulecz
nadzieję wlej,
tchnij życie tam, gdzie włada śmierć. Duchu Ożywicielu, nowy uczyń dzień, Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą miłość. Tam, gdzie włada śmierć, Duchu przyjdź. Duchu Święty przyjdź, mocą oddasz nas. Duchu Święty przyjdź, tam, gdzie włada śmierć. Duchu Ożywicielu, nowy uczyń dzień, Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą miłość.
Dusz ulecz rany, ulecz nadzieję wlej,
tchnij życie tam, gdzie włada śmierć. Duchu przyjdź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Kochani, dalej kontynuujemy rozważania oparte na katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj już czas na sakramenty uzdrowienia, czyli sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Drodzy Państwo, ale zanim przejdziemy już stricte do sakramentu pokuty i pojednania, to warto chyba zastanowić się, po co do tego sakramentu pokuty i pojednania przystępować w ogóle. Z czym ten sakrament pokuty i pojednania się łączy? Z jaką sytuacją człowieka? Z jaką sytuacją człowieka? Nas dzisiaj będzie interesowała relacja człowieka do Boga. I kiedy weźmiemy do ręki Pismo Święte, Księgę Rodzaju, i tutaj zachęcam do tego, żeby przeczytać Księgę Rodzaju, zwłaszcza może trzy pierwsze rozdziały, może to takie zadanie domowe dla nas. Człowiek żył w intymności z Panem Bogiem i proszę zobaczyć, że autor Księgi Rodzaju pisze nawet o takich przechadzkach Pana Boga po raju, przy wietrze, po ogrodzie. I gdy jeszcze popuścimy wodze fantazji, to widzimy, jak Pan Bóg spotyka Adama, który gdzieś tam może pracuje w tym ogrodzie, pielęgnuje owoce, i Pan Bóg klepie Adama po ramieniu i mówi: co tam, Adamie, słychać? Jak ci dzisiaj idzie? Zadowolony jesteś? Nie brakuje ci niczego? Ale oczywiście Adam był szczęśliwy w tym stanie, bo człowiek był stworzony jako istota, która swoje życie czerpie tylko z Boga. Poczucie bezpieczeństwa człowiek bierze z Boga. To poczucie, że jest kochany przez kogoś, człowiek czerpał z Boga. Czyli można by powiedzieć, że korzenie człowieka tkwią w Bogu. Człowiek jest zakorzeniony w Bogu. I co się takiego stało, że nagle to poczucie bezpieczeństwa człowiek stracił? Prawda? Że przestał nazywać Boga swoim ojcem. Że już nie mówił Abba. A tak było przed upadkiem, kiedy jeszcze nie było grzechu. No właśnie, proszę Państwa, tym, co zrujnowało w nas poczucie bezpieczeństwa, jest grzech. Skąd on się wziął? Skąd on się wziął? Może powróćmy do Księgi Rodzaju. Człowiek w tym pierwszym etapie, kiedy przebywał w raju, żył Słowem Bożym. I Biblia przedstawia to w nakazie. Z tego jednego drzewa nie możesz jeść, tak powiedział Bóg. Ten zakaz był dla człowieka zbawienny, ponieważ mu przypominał, że jest stworzeniem, że twoje miejsce na ziemi jest takie, a nie inne. I to nie jest, proszę Państwa, coś takiego, że to jest jakieś zło dla człowieka, ale to jest po prostu jasne ustawienie sprawy. Ja jestem Bogiem, stworzycielem, a ty jesteś człowiekiem, moim stworzeniem. Po prostu ustawienie sprawy. Właściwe. Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy się czuli, gdyby krowy nagle zaczęły latać. No, nikt z nas sobie tego nie życzy. A więc Bóg chciał powiedzieć: człowieku, pamiętaj, że jesteś człowiekiem. I dlatego człowiekowi zabroniona jest taka autonomia moralna, czyli prawo decydowania o tym, co jest moralnie dobre dla mnie, a co jest moralnie złe. O tym decyduje Bóg. Bóg tylko chciał, żeby człowiek to uznał. I to była treść tego pierwszego słowa, które Bóg skierował do człowieka. I człowiek tym słowem żył. Człowiek żył zadowolony w poczuciu, że jest na swoim miejscu, że wszystko naokoło gra, że jest dobrze. I proszę Państwa, przyszła sytuacja grzechowa. Czy ona wyszła od człowieka? Tutaj znowu przychodzi fragment Księgi Rodzaju, który dobrze znamy, a który tłumaczy wiele spraw, także w naszej sytuacji. Księga Rodzaju, rozdział 3, wers 1. Wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Bóg stworzył. Wąż jest więc symbolem jakiejś siły, która jest zewnętrzna człowiekowi. Siły zła. Księga Mądrości w rozdziale 2, wers 24 identyfikuje węża jako szatana, jako kusiciela. Pismo Święte mówi, że zło nie narodziło się w sercu człowieka, tylko zostało zasiane tam z zewnątrz. Czytamy: on to rzekł do niewiasty: czy to prawda, że Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Proszę zwrócić uwagę, jaka perfidia. Zakaz dotyczył przecież jednego drzewa. I Ewa zaraz prostuje: nie, nie ze wszystkich. Jest tu jakby taka kłótnia, jakby sprzeczka o wyraz wszystkie czy jedno? Jak się właściwie sprawy mają? Dlaczego to przeinaczenie? Czy diabeł się przejęzyczył? Proszę Państwa, diabeł nie robi nic przypadkiem. Diabeł się nie przejęzycza. Diabeł mówi dokładnie to, co chce powiedzieć. I to było bardzo sprytne sformułowanie. To była manipulacja. Manipulacja człowiekiem. Ono zmierzało do tego, żeby człowiekowi uświadomić, że wolność jest tego rodzaju, że wystarczy jeden zakaz, abyś ty, człowieku, nie był wolny. To nic, że możesz robić 100 innych rzeczy, ale jeżeli tej jednej ci nie wolno, to znaczy, że nie jesteś wolny. To znaczy, że Bóg stworzył cię swoim niewolnikiem. I proszę zobaczyć, że tę katechezę demon głosi do dnia dzisiejszego. Wszystko mi wolno, prawda? Rób ta, co chce ta. To nieważne, czy to jest moralnie dobre, czy moralnie złe. Jeśli chcesz, to rób. I to ty decyduj, co jest dobre dla ciebie. Więc jest to katecheza, która trwa nieustannie. I w tym szatan zawsze będzie bazował w kuszeniu człowieka. Naga prawda jest taka, według demona, że ponieważ nie możesz jednej rzeczy, to znaczy, że nie jesteś wolny. To, co stanowi twoją godność, takie twoje zaszczytne wyposażenie, twój tytuł do chluby, to jest fikcja. To nie istnieje. Do tego, proszę państwa, zmierzała ta manipulacja demona. To przeinaczenie ze wszystkich drzew, aby w człowieku rzeczywiście zrodziło się poczucie krzywdy. Bóg mnie skrzywdził. Bóg mi tego zakazał. Dlaczego mi nie wolno tej jednej rzeczy zrobić? I zaraz rodzą się jeszcze dalsze pytania. Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Proszę zwrócić uwagę, że niewiasta miała świadomość tego, dlaczego nie wolno jeść owoców tego drzewa. Miała świadomość. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. W tej odpowiedzi, która jest cytatem Słowa Bożego, słowem, którym pierwszy człowiek żył, mamy podstawowe i fundamentalne twierdzenie, że grzech i śmierć są ze sobą identyczne. Grzech równa się śmierć. One są jakby jedną i drugą stroną tej samej rzeczywistości. A więc grzech to znaczy ruina człowieka, koniec jego egzystencji. I proszę zwrócić uwagę, dlatego Kościół nazywa sakrament pokuty i pojednania sakramentem uzdrowienia. Bo ty, człowieku, kiedy jesteś w grzechu, to tak jakbyś po prostu nie żył. Odcinasz się od życia Bożego, a korzeń twojego życia leży w Bogu. I jest ktoś, kto bierze siekierę i ten korzeń próbuje urąbać. To jest demon, który jest mordercą i kłamcą człowieka od początku. Czytamy o tym w księdze Rodzaju. Śmierć jest więc związana z grzechem. Jest trucizną, jest złem, które życie człowiekowi utrudnia, które zatruwa człowiekowi życie, które prowadzi ostatecznie do śmierci. A człowiek jest stworzony do życia. Dlatego Pan Bóg dał mu słowo: tam się nie zbliżaj, bo tam jest śmierć. Ale diabeł odwrócił kota ogonem. Na to stwierdzenie Ewy powiedział, czytamy: na pewno nie umrzecie. Tutaj mamy jakby praźródło przekonania, które dzisiaj w głowach ludzi istnieje, że grzech nie jest czymś złym dla człowieka, że on nie prowadzi do śmierci, do rozkładu ludzkiego szczęścia. Tylko że grzech sam w sobie jest pozytywny, sam w sobie jest dobry, sam w sobie zawiera rzecz ponętną, miłą, dającą życie, przyjemność, rozwój. W ten sposób grzech przedstawia demon. I tak ludzie często myślą o grzechu. Ja kiedyś byłem w ośrodku dla narkomanów i co narkomani myśleli na temat narkotyków? Że one dadzą im wyzwolenie. Poczucie, że jestem kimś. Prawda? Zwłaszcza jeśli są zabronione. To znaczy, że trzeba ich spróbować. A ci, którzy mówią, że narkotyki to jest świństwo, to są jacyś tacy dziwni, ponurzy. Ich nie warto słuchać. Najpiękniejsze rzeczy akurat im się nie podobają. Ich nie warto słuchać. Dopiero kiedy przejrzeli, kiedy postanowili się leczyć z tego nałogu narkotykowego, czyli jakby przyszli po uzdrowienie, wówczas zobaczyli, czym naprawdę narkotyki są. Czyli, proszę Państwa, można powiedzieć, że tu jest źródło zła, w tej katechezie, którą szatan wsączył w świadomość człowieka i która go głęboko przeniknęła. Na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Szatan chce zburzyć Boży ład ludzkiego życia. Nie wprost. Bo trudno powiedzieć, prawda, znaczy trudno kogoś zachęcić do tego, słuchaj, to jest złe, to jest świństwo, to jest podłość, to sprowadzi na ciebie śmierć, ale zachęcam cię do tego, żebyś z tego skorzystał. To wtedy co robimy? Pukamy się w czoło i mówimy, jesteś głupi. Ja w to nie wejdę. Jak to, mam wejść w coś, co mnie zabije? I najprawdopodobniej większość z nas, przynajmniej tych, którzy jakoś tak logicznie myślą, nie weszłaby w tę katechezę demona, prawda? Czy w katechezę tego człowieka, który by nam takie rzeczy, takiego akwizytora, który by nam takie rzeczy proponował. Szatan chce zburzyć Boży ład ludzkiego życia, ale nie wprost, tylko przez wzbudzenie ambicji człowieka. I w tym zdaniu zawarta jest cała złośliwość tej demońskiej katechezy, jej jad. Mianowicie w tym zdaniu jest zniekształcony obraz Pana Boga, czyli w złym świetle przedstawione są jego intencje. O ile człowiek żył przedtem w tym przekonaniu, że Bóg mnie stworzył, stworzył mnie z miłości. Ja tą miłością żyłem. O tyle teraz katecheza demona ugodziła w to naturalne dla życia człowieka poczucie. W tę świadomość, że Bóg mnie stworzył dla miłości, z miłości, bo mnie kocha. Stworzył mnie, bo jest rzeczą dobrą istnieć w sposób taki, a nie inny. Tak, a nie inaczej być od Niego uzależnionym jest dla mnie dobrem najlepszym, jest wyrazem miłości Bożej. Bo to Bóg decyduje i Bóg wie o tym, co jest dla mnie dobre. Tak naprawdę. Wąż natomiast powiedział, że jest inaczej. Tylko to jest wyrazem tego, że Bóg ciebie nienawidzi. On nie chce twojego dobra, mówi demon. Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Czyli przekroczenie Bożego Słowa, w tym wypadku zakazu spożywania owoców z tego konkretnego drzewa, zaprowadzi was wyżej. Stworzy przed wami nowe horyzonty. Podźwignie was o jeden szczebel, staniecie się jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło, będziecie mogli decydować, co jest dla was dobre, a co złe. I tego właśnie Bóg od was nie chce. a więc wzbudzenie w człowieku chorej ambicji. Bóg to przed wami chroni, to wam zagrodził. I to ograniczenie jest dowodem na to, że Bóg was nie kocha. Tak brzmi katecheza demona, którą możemy odczytać w Piśmie Świętym, proszę państwa. I to jest podstawowa rzecz. Zakwestionowanie Bożej miłości. Tu jest przekreślenie tej definicji Boga. Oczywiście Boga nigdy nie zdefiniujemy. Bo cokolwiek, prawda, powiemy o Bogu, to jest wszystko mało. I gdybyśmy zdefiniowali Boga, to na pewno nie byłoby Bogiem. W każdym razie wiemy, że Pismo Święte, święty Jan kontempluje tę prawdę. Mówi bardzo wyraźnie, bardzo prosto. Bóg jest miłością. Zło zaczęło się od tego, że tę prawdę człowiek przekreślił. Bóg ciebie nie kocha. On ciebie nie stworzył z miłości, nie stworzył ciebie dla dobrych celów. Demon mówi, Bóg jest kapryśny, absolutny. Chce ciebie wyzyskać, ty jesteś jego sługą. Żyjesz w niewolniczej zależności od niego. A to przecież jest niegodne ciebie. Ty zasługujesz na coś więcej. Tak mniej więcej można sparafrazować treść tego zdania, Bóg nie jest miłością. I co się dzieje teraz z człowiekiem? Następuje uczynek. Czytamy w Księdze Rodzaju. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma dobre owoce do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Więc pożądanie. I proszę zobaczyć, że ona jeszcze tego owocu nie zerwała. To znaczy nie zgrzeszyła przez uczynek, ale już zgrzeszyła w swoim sercu. Bo pożądała tego owocu. I w momencie, kiedy zgrzeszyła w swoim sercu, poszła o krok dalej. To serce uzewnętrzniło się. Serce, które zgrzeszyło, serce, które powiedziało tak na katechezę demona, zostało uzewnętrznione. Następuje uczynek. Nagle to drzewo, które nie stwarzało żadnych problemów człowiekowi, stało się problematyczne. Nagle ów zakaz będziecie jak stworzenia i uznacie to, przedtem sam przez się zrozumiały, nie budzący żadnych wątpliwości, nagle stał się problemem. Człowiek się zastanawia, kto tu mówi prawdę, czy Bóg, czy szatan. Mam do wyboru jakby dwie prawdy. Która z tych prawd jest rzeczywiście prawdą? Co dalej dzieje się z człowiekiem? Człowiek po tym momencie refleksji opowiedział się za prawdą szatańską, bowiem to zerwanie owocu, które później nastąpiło, jest wyznaniem wiary, że nie Bóg mi mówi prawdę, lecz to zdanie, które gdzieś usłyszałem. To jest prawdą, co usłyszałem w tym zdaniu. Bóg nie jest miłością. I teraz człowiek usiłuje sobie życie stworzyć po swojemu. Wszystko jest jakby zawarte w tym czynie. Zwróćmy uwagę, że jest wyznaniem wiary nie ustami, ale czynem. Wyznanie wiary, które my robimy czynem, zapada bowiem o wiele głębiej niż to, co my ustami wypowiadamy. A więc to nowe wyznanie wiary, że Bóg nie jest miłością. Powiedzenie amen na katechezę demona zapadło głęboko w serce człowieka. To, że nie Bóg ma rację, lecz szatan i ja, który odtąd za tym poszedłem. I Księga Rodzaju w wersie 7, rozdział 3 dalej powie, a wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Według Pisma Świętego nagość jest czymś haniebnym dla człowieka. Człowiek jak gdyby wyraża się ubraniem tym, co nosi na sobie. W tym wyraża się jego osobowość, jego pełnia. Nagość jest symbolem ogołocenia, można powiedzieć, proszę Państwa, obrabowania. Człowiek jest obrabowany, nie wiadomo do kogo należy, utracił nowy wymiar. To chce Pismo Święte powiedzieć przez poczucie nagości. Do tej pory bowiem człowiek był przeobleczony w łaskę Bożą, przeobleczony w miłość Boga, przeobleczony w chwałę Boga. A teraz ukrywa się przed Bogiem, bo widzi, że jest nagi. I w tej sytuacji, proszę Państwa, wszyscy się znajdujemy. I jest to sytuacja tragiczna. Sytuacja, której sami nie potrafimy odwrócić. Która po prostu skazuje nas na wieczną porażkę. Ale Bóg nie przestał kochać człowieka. Bo Bóg jest miłością. Miłością, która nie dba o własną godność. I dlatego posłał swojego Syna. Oto ja, poślij mnie, mówi Jezus do swojego Ojca. I przychodzi. I w Jezusie Chrystusie jest nasze uzdrowienie. W Jego krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz na koniec. Demon i grzech i ci, co należą do niego, nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo ma Bóg. Bóg, który jest miłością. I Bóg mówi, jeżeli uznajesz, że mnie potrzebujesz, jeżeli uznajesz, że jesteś moim stworzeniem, stworzonym z miłości, stworzonym dla życia, przyjdź, uzdrowię ciebie z twoich zranień, z twoich skutków grzechu, przyjdź. Nie bój się. Twój powrót jest zawsze wielkim świętem. Ja zawsze czekam na ciebie z miłością, bo nią jestem. Dziękuję Państwu za uwagę.